Kontynuujemy dzisiaj podróż przez list do Filipian, bo od jakiegoś czasu odbieram, że Bóg chce przez ten list, czy przez poselstwo w tym liście, szczególnie w tym czasie do nas mówić. I dzisiaj czytam fragment od 3 rozdziału, 12 wiersza do końca 3 rozdziału. Poprzednim razem czytaliśmy o tym, że Paweł stwierdza, że cokolwiek w 7 wersecie mogło mi nieść jakąś korzyść ze względu na Chrystusa, uznałem za stratę. Więcej, w świetle doniosłości poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana, nic się dla mnie nie liczy. Dla Niego straciłem wszystko i wszystko uznaję za gnój, żeby tylko zyskać Chrystusa i odnaleźć się w Nim. I teraz dalej Paweł mówi tak. Nie mówię, że już do tego doszedłem, albo że już stałem się doskonały. Dążę do tego, by to uchwycić, ponieważ zostałem uchwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, nie uważam się za kogoś, kto już uchwycił. Czynię jedno. Zapominam o tym, co za mną i uparcie sięgam po to, co przede mną. Zdążam do celu, do nagrody, która łączy się z pochodzącym z góry Bożym powołaniem w Chrystusie Jezusie. Ilu nas zatem jest doskonałych? Wszyscy tak myślmy. A jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. Nadal jednak trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Bracia, bądźcie moimi naśladowcami, wszyscy razem wzięci. Bierzcie przykład z osób postępujących według wzoru, który widzicie w nas. Zachowanie wielu przywodzi bowiem na myśl wrogów krzyża Chrystusa. Często wam o nich wspominałem, teraz też mówię ze łzami. Ich końcem zguba, ich bogiem brzuch, a ich chwałą własne pohańbienie, gdyż zawładnęło nimi to, co ziemskie. Tymczasem nasza ojczyzna jest w niebie. Stamtąd oczekujemy Zbawcy Pana Jezusa Chrystusa. On przekształci nasze upadłe ciała. Nada im postać taką, jaką ma Jego ciało w chwale. Uczyni to tą mocą, którą również wszystko inne może sobie poddać. Więc Paweł mówi tak. Mówi o tym dążeniu, że dla Chrystusa stracił właściwie wszystko, żeby tylko zyskać Chrystusa. I mówi, nie mówię, że już do tego doszedłem. Albo, że już stałem się doskonały. Czyli mówi o tym, że jest człowiekiem w drodze. On mówi, tak, jeszcze nie wszystko jest tak, jak powinno być, ale ja się rozwijam, mówi apostoł Paweł. Nie mówię, że już do tego doszedłem. Ale mimo to zachęcam was, byście szli tą drogą, którą ja idę, mówi Paweł. Tak? Dążę do tego, by to uchwycić, ponieważ zostałem uchwycony przez Chrystusa Jezusa. Dążę do tego, by uchwycić Jezusa. Dążę. I to słowo dążę tak dla mnie nie do końca oddaje tą myśl, którą to dosłownie Paweł zapisał. Bo to słowo dążę, tak dosłownie z greckiego przetłumaczone, oznacza ścigam. Nastaję. Ja nie tylko sobie tak jakoś dążę, zdążam sobie może jakimś powolnym krokiem. Nie, ja biegnę do Jezusa. Ja go gonię. Tak? Czyli to pokazuje to natężenie, to zaangażowanie, że Paweł jest zaangażowany całym sobą. I w podobnym duchu zapisał słowa w pierwszym liście do Koryntian, w 9 rozdziale 24 wersetu. Czy nie wiecie, że biegacze na stadionie wprawdzie wszyscy biegną, ale tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście ją zdobyli. Każdy zawodnik odmawia sobie wszystkiego. Tamci wprawdzie, aby zdobyć zniszczalny wieniec, my zaś niezniszczalny. Ja zatem biegnę nie jakbym nie znał celu, walczę nie jak ten, który uderza w próżnię, raczej surowy dla siebie trzymam swe ciało w ryzach, abym czasem głosząc innym sam nie okazał się niewypróbowany. Więc Paweł mówi, zachęcając Koryntian, przyrównuje nasze życie do biegu. Nie do spacerku, tylko do biegu. I mówi tak, nie tylko weźcie udział w tym biegu. Można być, nie wiem, niedzielnym biegaczem, tak, który tak rekreacyjnie biega. Ale Paweł mówi, nie, my nie biegamy, żeby sobie tylko pobiegać. Ale tak biegnijcie, bo jest nagroda, tak biegnijcie, aby wygrać. Z takim nastawieniem, które chce zdobyć tą nagrodę. Nie tylko sobie pobiec z innymi i mieć frajdę, że fajnie, ja też brałem w tym udział, ale wygrać. O to chodzi, tak? Że nasze nastawienie jest bardziej nastawione na coś więcej. Na zdobycz. Na zdobycz. Dlatego Paweł mówi, dążę do tego, by to uchwycić. Uchwycić. Ja chcę uchwycić Jezusa. Wiecie, nasze życie to nie jest tylko przyjść do Jezusa. ale to jest podążać za Nim. Wstępować w Jego ślady, iść za Nim. A kiedy On biegnie, to i biec za Nim. Żeby Go poniekąd nie stracić z oczu. Uchwycić Go, trzymać się Go i nie puścić Go. Dlaczego? Bo jak Paweł mówi, ponieważ zostałem uchwycony przez Chrystusa Jezusa. Dlaczego on ma takie dążenie w sobie, takie parcie ku temu, żeby uchwycić Jezusa? Bo sam pierwszy został pochwycony przez Jezusa Chrystusa. Czyli to, co jest prawdą Bożą, że my możemy kochać Boga, dlatego że On pierwszy nas umiłował. I dlatego, że On pokazał nam, czy przez Niego możemy doświadczyć, czym jest miłość, to rodzi w nas wzajemność, że jesteśmy też w stanie to samo uczynić. I Paweł w swoim drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale, napisze właśnie w tej konsekwencji tego, od 13 wersetu, bo jeśli szalejemy, to dla Boga. Jeśli szalejemy z miłości, jeśli robimy rzeczy takie, że właśnie chcemy uchwycić, to dlatego, że szalejemy dla Boga, gdyż miłość Chrystusa przenika nas, którzy stwierdziliśmy, że jeden umarł za wszystkich, a przez to wszyscy umarli. Umarł zaś za wszystkich, aby ci, którzy żyją, żyli już nie dla siebie, ale dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Tak Paweł mówi, przenika nas ta miłość. Jeśli przyszliśmy do Chrystusa, to w ogóle jeśli przyszliśmy, to dlatego, że miłość Jego nas pociągnęła. I ta miłość przenika nas, tych, którzy stwierdzili, doszli do tego wniosku, do tego przekonania, że On umarł za wszystkich na krzyżu, a wraz z Nim my też. A jeśli umarł za wszystkich, to ci, którzy żyją, już nie żyją dla siebie. Jeśli żyjesz dla siebie, to żyjesz dla śmierci, dla własnej zguby, bo dążenie ciała prowadzi do śmierci. Ale jeśli żyjesz dla Jezusa, to żyjesz dla życia. Bo ci, którzy żyją, żyją już nie dla siebie, czyli już nie żyją dla siebie nie po to, ale dla tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. Żyją dla Jezusa. I to jest miłość. Że jeśli kogoś pokochałeś, to nie żyjesz dla siebie, ale żyjesz też dla tej osoby. Wiesz, że jesteś też dla niej, aby być w jej życiu i ją kochać. A w naszym przypadku, dlatego, że Chrystus nas uchwycił, to my chcemy szaleć z miłości do Niego, być chorzy z miłości do Niego, tak jak On jest chory z miłości do nas. Są dwa wersety apostoła Jana. Ewangelia Jana 3,16 i 1 Jana 3,16. One mówią o tym samym, ale zarazem jakby idą krok dalej w 1 Jana. Znacie Jana 3,16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale życie wieczne miał. Natomiast 1 Jana 3,16 mówi o tym, że miłość polega na tym, że On oddał za nas życie swoje, więc my też powinniśmy oddać życie za braci. Dlatego, że On oddał życie. I my winniśmy oddać życie za braci. Bo On dał tego przykład. I w Ewangelii Jana, w 15 rozdziale, zdaje się 9, 10 werset, Jezus powiedział tak. Ja was miłuję, bo tak umiłował mnie Ojciec. Trwajcie w miłości mojej. Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten trwa w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazanie Ojca mego i trwam w Jego miłości. Więc w jaki sposób możemy to czynić w naszym życiu, że dążę do tego, by to uchwycić, ponieważ zostałem uchwycony przez Jezusa Chrystusa? Dzieje się to przez miłość. Dzieje się to przez miłość. I w Pieśni nad Pieśniami oblubienica zaczyna słowa w tej księdze od słów w 4 wersecie. Pociągnij mnie za sobą. Biegnijmy przed siebie. Wprowadź mnie, Królu, do swojej sypialni. Cieszmy się sobą, oddajmy się rozkoszy. Niech Twa miłość nas upaja ponad wino. Ach, rację miał, kto Ciebie pokochał. Tak? to, co Jezus powiedział, że nikt nie może przyjść do Jezusa, jeśli go ojciec nie pociągnie. I tu oblubienica mówi to samo. Pociągnij mnie za sobą. Ty mnie uchwyciłeś, ty zdobyłeś moje serce. Pociągaj mnie za sobą. Biegnijmy przed siebie. Biegnijmy przed siebie razem. Wprowadź mi, Królu, do swojej sypialni, do miejsca intymności, głębokiej, intymnej relacji. Niech Twa miłość, cieszmy się sobą, oddajmy się rozkoszy, niech Twa miłość nas upaja ponad wino. Chcemy, że tak powiem, upoić się tą miłością, skoro zostaliśmy uchwyceni, żeby i ona nas pochwyciła, bo rację ma ten, kto Ciebie pokochał. Chociaż wiemy w Pieśni nad Pieśniami, że chociaż takie jest wyznanie oblubienicy na początku tej księgi, to potem się okazuje, że w jej życiu różnie bywa. Ona tak naprawdę w tym swoim pragnieniu jeszcze nie jest zjednoczona z pragnieniem oblubieńca, jeśli chodzi o ten poziom pragnienia bycia razem. I ona musi do tego dojść. Ona musi do tego dojrzeć. Jak refren pojawia się w Pieśni nad Pieśniami słowo: nie płoszcie i nie budźcie miłości, dopóki nie zechce sama. Bo w miłości jest wolność, a nie zmuszanie. Ale Bóg tak działa w naszym życiu, że On nas pociąga i już zostaliśmy pociągnięci w Jezusie Chrystusie. To nie jest tak, że musimy czekać na to, aż On to zrobi. On już to zrobił, tak? Ale miłość polega na wzajemności, a nie na jednostronności, że tylko jedna strona wszystko robi. Jeśli tylko jedna strona kocha, a druga nie, to coś jest nie tak w takim związku, tak? Prawdziwy związek polega na tym, że jest wzajemność. Wzajemność. Dlatego On nas pociągnął, ale Jakub napisze, teraz krok należy do nas, drugi. Zbliżcie się do Boga, to On zbliży się do was. Tak? To jest pewna wzajemność. Każdy nasz krok w kierunku Boga sprawia, że i On czyni krok w naszą stronę. On zrobił pierwszy krok. Ale nie wszystkie. Drugi krok, co drugi krok należy do nas. Zbliżcie się do Boga. Zbliżcie się do Boga. Dlatego Paweł mówi, dążę do tego, by to uchwycić, ponieważ zostałem uchwycony przez Chrystusa Jezusa. Tak naprawdę to koniec końców wszystko jest z Niego. Bo On to zainicjował, On to zaczął. On wykonuje to dzieło w naszym życiu, a my chcemy się temu poddać. I kiedy się temu poddajemy, to w nas wzrasta. 13 werset Paweł mówi tak. Bracia, nie uważam się za kogoś, kto już uchwycił. Tak, znowu mówi o tym, to nie jest tak, że ja już to zdobyłem. Ja jestem nieustannie w drodze. Życie chrześcijańskie to rozwój. To jest nieustanny rozwój. W piątek cytowałem myśl Hudsona Taylora, wielkiego misjonarza, pierwszego misjonarza Chin, który powiedział takie niesamowite dla mnie zdanie, że największym cudem w jego życiu jest to, że Bóg nie pozwoli mu zostać w miejscu. Bóg nigdy nie daje nam pozostać w miejscu. W jednym miejscu. Pieśni nad Pieśniami, obraz oblubieńca to jest obraz kogoś, kto jest ciągle w ruchu. Skacze po jakichś górach, pojawia się, znika. Bóg nie jest, że tak powiem, bierny i taki stojący, jakby jak woda zastała. Życie. Po czym poznajemy? Po ruchu. Jeśli ktoś się nie rusza w ogóle, to zaczynamy podejrzewać, że nie żyje. Że jest martwy. Po czym poznajesz życie? Nawet jak śpi, ale tu klatka piersiowa się rusza. Aha, żyje. Chwała Bogu. Ale jak nic się nie rusza, to widzisz i już się niepokój rodzi, tak? Więc życie przejawia się w ruchu. Tam, gdzie jest życie, coś się dzieje. Tam nie ma zastałości. Bóg nie jest zastały. Bóg jest w ruchu, bo jest życiem. I Paweł mówi, tak, ja nie uważam, że się za kogoś to już uchwycił, ale czynię jedno. Zapominam o tym, co za mną i uparcie sięgam po to, co przede mną. Można powiedzieć, że w tym zdaniu Paweł zawiera trzy rzeczywistości życia. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Jako ludzie możemy żyć w tych trzech rzeczywistościach. Są tacy ludzie, którzy żyją przeszłością. Żyją tym, co kiedyś ich spotkało, jakimiś na przykład zranieniami, albo czasami dobrymi rzeczami. A, w starych czasach to było. Kiedyś to było fajnie, a teraz to już stara bieda. Nie. Możemy jako ludzie, i są tacy ludzie, oby nie nikt z nas, bo to nie jest dobre życie, kto żyje przeszłością. Są ludzie, którzy żyją w teraźniejszości tylko. Takim był na przykład brat Jakuba Ezaw, który żył tylko tym, co jest tu i teraz, ze spokojeniem swoich, a w tym danym momencie pożądliwości czy zachciane, które się w nim przejawiały. Jest to życie, które w ogóle nie myśli o przyszłości. Ale Paweł tu ustawia pewną równowagę pomiędzy życiem w tych trzech rzeczywistościach, przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Czynię jedno, tak? Jestem skupiony na czymś, jestem skoncentrowany, zapominam o tym, co za mną. Czy to było dobre, czy złe? Czasami warto na chwilę odwrócić się. Wspomnienia są wspaniałym bogactwem w naszym życiu. To są skarby, z których możemy czerpać. Czy to złe, czy dobre. Pewne w naszej przeszłości mogą być na przykład pomniki Bożego działania w naszym życiu, które pozwalają nam spojrzeć z wiarą w przyszłość. Że jak Bóg działał, tak będzie i działał w naszym życiu. Ale Jezus powiedział, to przykłada rękę do pługa, a ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Dlaczego? Ja jeszcze pamiętam te czasy, kiedy się ręcznym pługiem robiło, jako dziecko. Jeśli skibę prowadziłeś konia, trzymałeś w ręku ten pług, odwracałeś się do tyłu, no to nie szło prowadzić prosto skibę. Na pewno zboczyłeś. Więc no, tak się po prostu nie da. Tak? Więc Paweł mówi, zapominam o tym, co za mną. Zapominam. Jeśli jest coś w twoim życiu, czym żyjesz, bo cię coś na przykład cały czas boli i do tego nieustannie wracasz, tak iż nie widzisz swojego życia tu i teraz, ani w przyszłości, tylko ta przeszłość, to zapomnij. Podejmij taką decyzję. I uparcie sięgam po to, co przede mną. I w tym słowach jest i teraźniejszość, i przyszłość. Uparcie sięgam. Nie tylko sięgam. Tutaj oddana uparcie sięgam. Inne tłumaczenia mówią prę, wysilam się. Czyli to jest coś, na czym się naprawdę skupiłem. To jedno czynię, na tym się koncentruję w moim tu i teraz. Żyję w teraźniejszości. I w tej teraźniejszości uparcie sięgam po to, co przede mną. U nas w lesie takie powiedzonko jest, nie chciało ci się nosić teczki, to teraz w lesie będziesz dźwigać wałeczki. A chodzi o to, że jak ktoś nie chciał się uczyć w szkole, bo mu się nie chciało, tak, to potem noszenie wałków, coraz dzisiaj rzadziej się nosi w lesie wałki, trzeba je donieść do jakiegoś szlaku, gdzie jakaś maszyna może je zerwać, to jest jedna z najprostszych, najcięższych robót. Dla kogoś, kto się nie chciał uczyć. Co oznacza co? W tym powiedzeniu jest taka pewna życiowa mądrość, że jeśli nie myślisz dzisiaj o tym, co będzie jutro, to potem czeka cię przyszłość, której nie chciałeś. Nie chciało ci się, a dojdziesz do przyszłości, której też nie chciałeś. Tak? Więc zapominam o tym, co za mną, bo uparcie sięgam po to, co przede mną. Ja mam obraz tego, co przede mną, mówi apostoł Paweł. Widzę cel, widzę metę. Jest coś, co widzę przed sobą, dlatego co robię dzisiaj, dzisiejsze moje wybory kształtują naszą przyszłość. Więc skupiam się dzisiaj na tym, co prowadzi mi do przyszłości, w której chcę się znaleźć. Czyli chrześcijanin to jest człowiek, który twardo stąpa po ziemi, ale głowę ma w chmurach, głowę ma w niebie. Myśli o tym, co w górze, nie tylko o tym, co jest tu i teraz. Bo myślimy nie o tym, żeby żyć rzeczami, które przemijają i przeminą, ale chcemy inwestować w naszym życiu tu i teraz w rzeczy, które nie przeminą, które mają w sobie ten pierwiastek już wieczności. I będą mieć, i mają wieczną wartość. Gromadźcie skarby nie na ziemi, ale w niebie, mówi Jezus, tak? Że tego właśnie chcemy i w taki sposób chcemy kształtować nasze życie. Zapominam o tym, co za mną. W mojej teraźniejszości uparcie sięgam, robię wszystko, co mogę, by dążyć do tego, co jest przede mną. A co jest przede mną, 14 werset? Zdążam do celu, do nagrody, która łączy się z pochodzącym z góry Bożym powołaniem w Chrystusie Jezusie. Zdążam, gonię do celu, do nagrody. Bo jest nagroda. I to nie jedna. Jakże inaczej jest, kiedy do czegoś dążysz i wiesz, że tam jest nagroda. To już nawet dzieci, jak są jakieś konkursy i są nagrody, to się chce brać udział w konkursie. Nie tylko dzieciom. Dorosłym też. Zwłaszcza jak jest fajna nagroda. Chce się ją mieć. To wtedy tak. Ale to w nas jest. Pragniemy nagrody. Dlatego Paweł mówi, biegnijcie tak, żeby wygrać. I mówi, podaje przykład tych sportowców. Zobaczcie, co oni robią. Z wszystkiego są w stanie zrezygnować. Dla jakiegoś tam krążka metalu. Żeby zdobyć ten jakiś medal. Najlepiej oczywiście złoty. Bo brąz to taki zawsze już niedosyt, nie? Najgorszy z medali. Ale złoto. Albo srebro jest tym najgorszym medalem. Jak przegrasz. I dostaje ci srebro. Złoto. Tak? To pociąga. Kibiców też. Jakże potrafimy się cieszyć, jeśli kibicujemy, że nasi zdobyli Mistrzostwo Świata czy jakiś inny tytuł, tak? Kto z nas by poszedł do pracy, gdyby nie wynagrodzenie? Przypuszczam, że gdyby ktoś ci powiedział, chodź do pracy, ale ani złotówki nie zobaczysz, to jutro już by nikogo z nas pracy nie było. Więc prawda jest taka, że nagrody nas napędzają. I to jest biblijne, tak? Można powiedzieć. Hebrajczyków 11:6 mówi, bez wiary Bogu podobać się nie możemy, bo potrzebujemy uwierzyć, że Bóg jest, to po pierwsze, a po drugie co? Że wynagradza tych, którzy Go szukają. Wynagradza tych, którzy Go szukają. Wszystkie listy do kościołów, czyli do całego kościoła, można powiedzieć, w Apokalipsie, do tych 7 kościołów, każdy z tych listów do tego kościoła kończy się Słowem Jezusa, a zwycięzcy dam. Jest nagroda dla zwycięzców. Wspaniała, fantastyczna, cudowna nagroda i to nie jedna. Czy wiecie, że wierzący, o których Jezus powiedział, że nie będą sądzeni, też będą sądzeni przed Trybunałem Chrystusa? A wiecie, co to będzie za sąd? Sąd nagród. Tam nie będziesz potępienia. Bo my już nie podlegamy temu sądowi, kto uwierzył jest za Chrystusa. Ale to będzie sąd nagród. Za nasze życie. Albo i nie. Najwyżej co niektórzy może nie dostaną nagrody, albo nie takie, jakie mogliby. Ale to jest sąd nagród. Zdążam do celu, do nagrody, która łączy się z pochodzącym z góry Bożym powołaniem w Chrystusie Jezusie. Bo ta nagroda wiąże się z powołaniem z góry, które mamy w Chrystusie Jezusie. Apostoł Paweł w Efezjan 2:10 napisze, że wszyscy zostaliśmy stworzeni do dobrych dzieł czy dobrych uczynków, które Bóg z góry dla nas przeznaczył, by stały się treścią naszego życia. Więc ten fragment odpowiada na pytanie, istotne pytanie ludzkości. Czy nasze życie ma sens? Po co żyję? Po co jestem w życiu? Nie jesteś do niczego, nie jesteś beznadziejny, nie jesteś tutaj, nie wiadomo po co jesteś tutaj, ale my wiemy, że Bóg stworzył nas, czyli od początku, przed założeniem świata, o każdym z nas miał taki zamysł, że stworzył nas celowo, nie do byle czego, ale do dobrych uczynków, do dobrych dzieł, które z góry wcześniej przygotował dla nas w Chrystusie Jezusie. Do czegoś bardzo unikalnego mówi się, że każdy człowiek jest do zastąpienia. Można zastąpić to, co ty robisz, ale ciebie nikt nie zastąpi. Nikt. Bo nie ma drugiego takiego na świecie. Nie będzie drugiego od nas. Choć ktoś może być bardzo podobny nawet do nas. Bliźniacy na przykład są do siebie bardzo podobni. Znam parę par bliźniaków. Na początku miałem problem w ogóle ich odróżnić. Ale jak już ich poznałem, to się okazywało, że na przykład temperamenty zupełnie skrajne. Zupełnie inni. Potem to już od razu wiedziałem, kto jest kto. Że to Paweł, a to Piotr. Na przykład. Tak, a nie odwrotnie. Każdy z nas jest unikalny. Każdy z nas został stworzony do czegoś absolutnie wyjątkowego. Do dzieła, które Bóg z góry dla nas przygotował w Chrystusie Jezusie. To jest nasze powołanie. jesteś powołany, powołana. Nie do byle czego, ale do wspaniałych nagród, do wspaniałej nagrody, do wspaniałych celów, które są w Chrystusie Jezusie. Apostoł Paweł napisze do Tymoteusza: ja wiem, że moje życie już zaraz się skończy, zostanę złożony w ofierze. Biegu dokonałem. A teraz czeka mnie wieniec sprawiedliwości obiecany tym, którzy Jego miłują i wszystkim tym innym, którzy umiłowali Jego przyjście. Ilu z nas zatem jest doskonałych? Wszyscy tak myślmy, a jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi. Ilu z nas zatem jest doskonałych? Być może Paweł ma na myśli, że w Chrystusie w pewien sposób już staliśmy się doskonali. To wszyscy tak myślmy. To znaczy się, że Jezus nie jest opcją w życiu jedną. Dla wierzących ludzi jest opcja, możesz sobie żyć tak, tak i tak, a ci, którzy chcą więcej, to niech biegną po medal. A reszta może być niedzielnymi spacerowiczami, biegaczami. Nie. Tak naprawdę Jezus jest jedynym ratunkiem. Nie jest jedną z wielu dobrych opcji. Jest jedyną opcją, która przynosi życie. Więc wszyscy tak myślmy, że potrzebujemy poniekąd stracić wszystko, jak apostoł Paweł, żeby zyskać Chrystusa, żeby biec, żeby Go pochwycić, tak jak On nas uchwycił. A jeśli o czymś inaczej myślicie, i to wam Bóg objawi, i 16 werset, nadal jednak trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Bo Paweł zdaje sobie sprawę, że możemy być na różnych etapach objawienia, na różnych etapach drogi. Ale mówi, jeśli do czegoś jeszcze nie doszliście, jeśli tak jeszcze nie myślicie i wydaje wam się, że jest inaczej, to i wam Bóg objawi. Jeśli będziecie za nim zdążać, to wam Bóg objawi. Napisze do Tymoteusza apostoł Paweł: rozważaj, co mówię, a Bóg da ci zrozumienie wszystkiego. Bo wszystko pochodzi od Boga. Szukasz Go, to On ci objawi. Ale nadal trwajmy w tym, co już osiągnęliśmy. Tak, jako zgromadzenie ludzi możemy być ludźmi, którzy są w różnych miejscach na tej drodze, w objawieniu Bożym, ale trwajmy w tym, co już razem osiągnęliśmy. Czyli zawsze trzymajmy się jedności. Bracia, bądźcie moimi naśladowcami, wszyscy razem wzięci, bierzcie przykład z osób postępujących według wzoru, który widzicie w nas. Niezwykłe stwierdzenie stwierdzam apostoła Pawła. Bądźcie moimi naśladowcami, bo sam byłem na takim etapie w moim życiu i wielu ludzi widziałem podobnie, że mieliby stracha powiedzieć: naśladuj mnie. Bardziej duchowo wydaje się powiedzieć: naśladuj Jezusa. Bezpiecznie, nie? Bezpiecznie, bo Jego na pewno możesz naśladować, a mnie niekoniecznie. Ale Paweł mówi: bądźcie moimi naśladowcami. Bo chociaż naśladujemy Jezusa, tak i owszem, ale prawdą jest to, że my w życiu najlepiej uczymy się przez przykład. Naoczny. Ten, który jest zauważalny, który jest widoczny. I czy chcemy tego, czy nie, czerpiemy wzorce na przykład z domu. I chociaż nam pewne rzeczy mogą się nie podobać w domu rodzinnym naszym, a potem okazuje się w naszym życiu rodzinnym już własnym, powielamy te wzorce, niestety. Bo to ma na nas wpływ. Więc Paweł mówi tak: wiecie, ja wam mówię, ja jeszcze nie osiągnąłem, ale bądźcie moimi naśladowcami w tym dążeniu. I patrzcie na ludzi, którzy czynią podobnie. Bierzcie z nas wzór, bierzcie z nas przykład. Wszyscy razem wzięci. Bierzcie przykład z osób postępujących według wzoru, który widzicie w nas. Który widzicie w nas. Bo prawda jest taka, że każdy z nas może już dawać przykład. Nawet jak się miesiąc temu nawróciłeś, to możesz już czegoś uczyć kogoś, kto się nawrócił wczoraj dopiero. I wszyscy w jakiś sposób możemy dawać przykład komuś i naśladować kogoś. Patrzeć na ludzi, którzy są obecni, którzy są w jakiś sposób dotykalni, bo tak to Bóg ustanowił, że możemy czerpać z ich życia, bo widzimy, naocznie możemy zobaczyć, jak to jest kochać Boga. Jak to znaczy się modlić. Co to znaczy się modlić? Co to znaczy postępować po Bożemu? Kiedy możemy zobaczyć ludzi, którzy tak, jesteśmy niedoskonali. Ale są rzeczy, których możemy dawać przykład. Nawet jak podnosimy się z upadków. A że wszyscy często upadamy, to potrzeba nam przykładów takich ludzi, którzy chociaż nie są doskonali, ale powstają i idą dalej do przodu. Zachowanie wielu przywodzi bowiem na myśl wrogów krzyża Chrystusa. Często wam o nich wspominałem, teraz też mówię ze łzami. Czy Paweł tu na myśli ludzi niewierzących? Nie. On mówi o ludziach w Kościele. Że w Kościele również mogą być ludzie, którzy tak naprawdę są wrogami krzyża Jezusa Chrystusa. I dalej mówi, ich końcem zguba, ich Bogiem brzuch, a ich chwałą własne pohańbienie, gdyż zawładnęło nimi to, co ziemskie. Zawładnęło nimi to, co ziemskie. Czyli żyją, jak to w innym miejscu mówi apostoł Paweł, mówiąc o dążnościach ciała i ducha, żebyśmy poddawali się dążnościom ducha, Ducha Świętego, który nas prowadzi do życia i pokoju, bo nasze ciało prowadzi nas niezgodnie z Bożym upodobaniem, jest wrogie Bożym zamysłom, prowadzi do śmierci. Więc jeśli poddajemy się naszej cielesnej części w nas, to znaczy się, że pozwalamy, żeby zawładnęło nami to, co ziemskie. Zostaliśmy uwolnieni przez Chrystusa, ale my tą wolność z powrotem jakby poddajemy się w niewolę naszego ciała, by zawładnęło nimi to, co ziemskie. Bo końcem tego jest zguba, jak to choć apostoł Piotr i Juda mówią o tym, że są ludzie, którzy są z wami, ale żyją tylko według pożądliwości. Ich oczy są pełne cudzołożnicy. Żyją tylko po to, żeby zaspokoić swoje namiętności. Ciągle narzekają i tak dalej. Poddali się cielesnemu sposobowi życia. Ich Bogiem brzuch. I tak sobie myślę, dzisiaj żyjemy w świecie, który nasza cywilizacja przynajmniej jest nastawiona, jak to się mówi, na materialistyczno-konsumpcyjna. Trochę tak zażartuję, że patrząc po brzuchach często ludzi, które coraz bardziej rosną, można powiedzieć, kto tutaj rządzi, tak, w tej cywilizacji i kto tu jest Bogiem. Tylko żeby jeść ciągle mało, pobudzać popyt. Potrzebujesz więcej, tak? I potem ludzie się coraz bardziej otyli. To tak oczywiście mówię w pewnym uproszczeniu, ale to tak rozumiecie, że to jest tylko tak pół żartem. I Bogiem brzuch, tak? Czyli tak jak Eza dążą do tego, że był gotów zostawić swoje dziedzictwo duchowe, swoje pierworództwo za miskę soczewicy. Bo był głodny w tej chwili i wszystko inne się nie liczyło. Jak zaraz nie zjem, to umrę z głodu. Wcale by nie umarł, ale twierdził, że musi się najeść. To znaczy się, że uległ temu i sprzedał swoje pierworództwo. Tym samym powiedział, ono się dla mnie tak naprawdę nie liczy. Ale później, jak już to zrobił, to bardzo żałował. I Słowo Boże mówi, że żałował do końca swojego życia, ale już tego nie szło odwrócić. Już tego nie szło odwrócić. Tymczasem nasza ojczyzna jest w niebie. Stamtąd oczekujemy Zbawcy Pana Jezusa Chrystusa. Tak? Czy człowiek wierzący twardo stąpa po ziemi, ale głowę ma w niebie. Myśli o tym, co w górze. Wie, że to nie jest nasz dom tutaj na tym świecie. Że tu jesteśmy pielgrzymami, jak mówi Biblia. Wiecie, patrząc na przykład Izraelitów, kiedy zostali uprowadzeni do niewoli babilońskiej i 70 lat tam byli i otworzyła się droga powrotu do ziemi rodzinnej, do Jeruzalem i do Izraela, wiecie, ilu wróciło z Babilonu? Garstka. Wcale nie wszyscy. Większość została w Babilonie. 70 lat to jest kupa czasu. To jest życie, powiedzmy, takie przeciętne jedno życie człowieka. Oni się już tam zdążyli, że tak powiem, w tym Babilonie ułożyć sobie życie. I teraz opuszczać dom, być może ja już się tu urodziłem, tu mi dobrze, podziemię tam do tej ziemi jerozolimskiej, tam biednie, mury zburzone. Gdzie tam zaczynać życie? Po co tam jechać? Przecież tam się nie opłaca. Tu nam lepiej, to gdzie będziemy iść. I wielu Izraelitów tak zrobiło. I czasami może być tak również z nami, że potrafimy sobie tak dobrze ułożyć to życie tu na ziemi, że wcale nie tęsknimy za niebem. Ani nas wcale za bardzo tam nie ciągnie, bo nam tu dobrze. Ale dobrze sobie przypomnieć przy czasie, że akurat jesteśmy w Adwencie. Adwent oznacza przyjście, czyli jest to odniesienie do drugiego powrotu Jezusa Chrystusa, drugiego przyjścia Jezusa Chrystusa, że Tymczasem nasza ojczyzna jest w niebie. I stamtąd oczekujemy Zbawcy Pana Jezusa Chrystusa. Stamtąd oczekujemy Zbawcy Pana Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze upadłe ciała, nada im postać taką, jaką ma Jego ciało chwale. On przekształci nasze ciało. Im więcej mam lat, tym bardziej nie podoba mi się to, co widzę w moim ciele. Coraz mniej mi się to podoba. Bo kiedyś było fajniej. Było lepiej 20-30 lat temu. Dzisiaj dużo więcej jakby potrzebuję wysiłku włożyć, żeby to samo, co wtedy. Raz, dwa, szło. Tak? Nie podoba mi się to, co obserwuję w moim ciele. Może młodzi, którzy jeszcze rosną, to im się podoba, bo te zmiany są ładne. Tak? Na pięknych, przystojnych facetów młodzian wyrastają i wspaniałe, piękne dziewczyny. Ale ci z nas, którzy są trochę, że tak powiem, starsi, albo młodzi inaczej, ci już widzą, że no, to już nie jest tak fajnie, nie? Ale ta myśl, wiecie, mnie to kręci, że On przekształci nasze ciała i nada im postać taką, jaką ma Jego ciało w chwale. To znaczy się, że to nasze nowe ciało będzie lepsze niż to nasze młode ciało było. Lepsze. On przenikał przez ściany. Wow, mnie to ekscytuje. To znaczy się, że będziemy w tym ciałach nowych chwale Jego lepiej niż Supermanami czy Wonder Woman. Możliwości naszego ciała będą niebotycznie lepsze, większe. I to ciało nigdy się nie zestarzeje. Wszyscy będziemy piękni i młodzi. Na zawsze, tak? Dzięki temu, że On przekształci nasze upadłe ciała, bo nawet jak jesteś młody, to czasami też może ci się bardzo nie podobać to, co widzisz w tym swoim ciele. Nie podoba ci się, jak wyglądasz. Myślisz, że jesteś brzydki, czy brzydka, nieatrakcyjny. Chciałbyś wiele zmienić. To ci się nos nie podoba, może coś innego ci się nie podoba. Nawet w naszych upadłych, młodych ciałach widzimy upadek naszych ciał. Ale On nada nam postać taką, jaką ma Jego ciało w chwale. 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 Tylko nic, tylko chwalić. Nikomu nie przyjdzie na myśl żadna myśl, żeby powiedzieć, ale coś mi się nie podoba we mnie. Nie, tam wszyscy będą chwalić. I będziesz chwalić sam siebie, widząc, jaki jesteś, czy jaka jesteś, w Jego chwale. O, i On uczyni to tą mocą, którą również wszystko inne może sobie poddać. Wszystko inne. Bo On jest wszechmocny. On jest Bogiem, którego się wszystko słucha. Bo wiemy, że cały świat stworzył na swoje słowo. Słucha się Go na imię Jezus. Zegnie się każde kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. Wszelkie istoty, wszystko co żyje, co jest zwierzęciem, rośliną, czy jakimś bytem duchowym, aniołem, demonem i tak dalej, nawet samym diabłem, wszystko zegnie kolano na imię Jezusa. I nikt tu nie, nikt nawet nie śmie powiedzieć ale. Zapiszczeć, pisnąć, że się z tym nie zgadza. Ale nie tylko to, nawet to, co martwe się go słucha. Nawet świat materialny, ten powiedzmy martwy świat, też się tego wszystko słucha. Jak w Dolinie Wyschniętych Kości, stare, od wieków zaschnięte kości, zero życia, ani ciutki życia. A kiedy Duch powie słowo, wszystko powstaje do życia. Taką ma moc nasz Pan. A taką ma moc. Więc możesz wszystko zmienić w naszym życiu. Więc dzisiaj, kiedy rozważamy to słowo, kiedy myślimy o tym słowie, ono mnie pobudza. Niech nas wszystkich pobudza, abyśmy się jednoczyli w tym jednym pragnieniu. Tak, my chcemy pochwycić Jezusa Chrystusa. Że chcemy być takim właśnie Kościołem, który charakteryzuje się tym, że za Jezusem biegniemy. Że Jezus jest kimś absolutnie pierwszym, najważniejszym, wywyższonym w naszym życiu i dlatego będziemy pędzić za Nim. I nie myśl o tym, że a, ty już stary, to już emerytura, to już nie potrzebujesz się rozwijać, to już bardziej myślisz o jakimś takim, nie wiem, emeryturze, czyli nic nie robienie, tak? Być może. Ale że dla każdego z nas cały czas jest coś, co możemy robić, doskonalić się, rozwijać i tak dalej, i tak dalej. W pewien sposób to nie ma końca, nawet w niebie nie będziemy stali. I tam również będziemy się rozwijać, chociaż nasze ciała, nasza natura będzie już absolutnie doskonała. Ale w niebie też będzie coś do robienia, też będzie coś do osiągania, do zdobywania, rozwijania się i tak dalej. Wierzę, że tam nie będziemy tylko, jak to w obrazkach jest, spoczywać na chmurce i nic innego nie robić, tylko leżeć. To jest piekło, a nie niebo. Jak ktoś się narobił, jest zmęczony, to myśli o odpoczynku. Ale Bóg ustanowił pewien wzorzec, tak? Jest 6 dni pracy, dzień odpoczynku. Ten pewien rytm przynosi nam satysfakcję. Więc dzisiaj chcemy nastawiać siebie. Jeżeli widzisz w jakikolwiek sposób w swoim życiu, że może żyjesz bardziej przeszłością, albo żyjesz tylko teraźniejszością, a ta przyszłość, którą widzisz przed sobą, jest taka bardzo mdła, taka jakby zamglona. Ona w pewien sposób rzeczywiście taka jest, bo nikt z nas nie powie, że widzi ją bardzo wyraźnie i jasno. Ale z drugiej strony w Bogu, w powołaniu naszym, jest to jasny obraz. Może nie potrafimy go opisać w szczegółach, ale wiemy, dokąd zmierzamy. To nie jest nieznany nam kierunek. To jest nam znany kierunek. Dobrze znany kierunek. Może nie potrafimy opisać szczegółów, bo one jeszcze są zakryte w jakiś sposób przed nami. Nie wiemy, kim będziemy. Dzisiaj, jak to pisze Jan, jesteśmy dziećmi Bożymi, ale nie wiemy, kim będziemy, kiedy On się objawi, kiedy my objawimy się w Jego chwale, jako ci już dojrzali, doskonali i tak dalej. Ale wiemy, że jesteśmy Jego dziećmi i że w Nim dojrzejemy i że w Nim będziemy wykonywać Boże rzeczy. Więc Słowo Boże wykonuje swoją pracę, kiedy my je przyjmujemy, kiedy o Nim rozmyślamy, pozwalamy Mu wykonywać swoją pracę, to dzisiaj bądźmy jak ludzie, którzy według przypowieści o siewcy, że to Słowo nie padnie na twardą glebę twojego serca, jak na drogę, że nie wpuścisz go tylko płytko do swojego życia, że ono się nie zakorzeniać będzie w tobie, więc szybko zrośnie, ale potem uschnie. Że nie pozwolisz, żeby troski tego świata, uda, bogactwa tego świata zagłuszyło w tobie to słowo, żeby ono nie wydało owocu. Ale jak mówi Łukasz, dodając ten szczegół przypowieści o siewcy, że ta dobra gleba to jest człowiek, który przyjmuje słowo dobrym i szczerym sercem i przez wytrwałość wydaje owoc. Więc wszyscy potrzebujemy wytrwałości w tym, żeby podążać za Jezusem. Żeby dzisiaj pobudzać siebie na nowo to pragnienie, jeśli jakkolwiek pierwsza miłość trochę ci wyblakła, to dzisiaj możesz pozwolić temu słowu, żeby pobudziło w tobie na nowo życie, żeby to odnawiało w nas, żeby to pobudzało i żeby to rosło w nas. Abyśmy byli w tym jedno. Że my za Jezusem w te pędy. Byle za Nim, bo On nas uchwycił, to i my będziemy też chcieli Go trzymać się mocno. Trzymać się Jezusa w naszym życiu, cokolwiek by nie było. I Go, żeby tylko zyskać Jego, tak? Cokolwiek jeszcze jest do stracenia, czy do oddania, co w jakikolwiek sposób powstrzymuje nas w podążaniu za Nim, to chcemy to uczynić. Tak jak właśnie ta oblubienica w Pieśni nad Pieśniami. Tak, jej ciężko było zrezygnować ze swojej strefy komfortu. Ona musiała do tego jakby dojrzeć, do tego momentu, że była gotowa opuścić swoją wygodną łódkę, ten swój wygodny dom, który zarazem był kratami otoczony. Więc poniekąd to było trochę jak więzienie. Coś, co ograniczało. A On chce nas wyzwać w góry wyzwań i rzeczy tam, gdzie możemy zobaczyć Jego perspektywę, Jego wizję, nie tylko to, co jest tylko wokół nas. Więc nas mogą powstrzymywać różne rzeczy. Tak, takie bywa nasze życie, że my w jakiś sposób, tak, chcemy Jezusa, ale zarazem może się zachowujemy jak znowu oblubienica w Pieśni nad Pieśniami, kiedy już była w łóżku i usłyszała, że oblubieniec przychodzi. Jej serce czuwało, bo przecież jednak mimo wszystko kochała, ale kiedy on chciał otworzyć drzwi, to zaczęła się wymawiać. Ale ja już jestem w łóżku. Mam teraz wstać? To nie jest stosowna pora, żeby wstawać. Mi się już nie chce. Ale jej serce nie dało jej spokoju, ona wstała. Zreflektowała się, ale oblubieńca już nie było. Nie chciała jej się otworzyć drzwi, więc zaczęła, ubrała się, nie chciała wcześniej kapci ubrać, się jej nie chciało, a potem ubrała się cała i szła nocą szukać oblubieńca i go już nie mogła znaleźć. Czasami Bóg tak działa w naszym życiu, że jest Boży moment i kiedy my na Niego nie odpowiadamy, to On co robi? W pewien sposób jakby się odsuwa od nas. Ale to też jest takie działanie miłości, bo on nas nie płoszczy miłości, dopóki nie zechce sama. On jest blisko, ale jakby w oddali trochę. Bo o co chodzi? Żebyśmy poczuli głód Boga. Głód Boga. Jak później oblubieńca mówi, jestem chora z miłości do Niego. Tak? Że nasze serce jednoczy się z Nim, żeby, tak jak oblubienica wyznała na końcu tej pieśni, cała jestem Twoja. I wszystkie Twoje pragnienia kierują się ku mnie. I ona kończy ostatnie słowa pieśni nad pieśniami, to jest wezwanie: pobiegnijmy razem. Biegnijmy na tę górę. Przez całą księgę nie była gotowa na to, bo nie dojrzała do tego w swojej miłości. I często my też nie jesteśmy dojrzali. Też nie jesteśmy do tego dojrzali. Ale On nas też mądrze prowadzi. Pobudza. Pociągnij mnie za sobą. Aby przyszedł moment, w którym nic nas nie będzie wstrzymywać w nas. Ani nasze niechcieństwo, ani nasze lenistwo, ani nasza niegotowość na opuszczenie strefy komfortu, której nam dobrze. Będziemy gotowi pobiec za Nim w góry, gdziekolwiek On gotów jest podążyć, tam my za Nim. Wiecie, 144 tysiące w objawieniu to są niezwykli ludzie z Izraela. Ale wiecie, co ich łączy? Bardzo prosty opis, a zarazem jakże głęboki. Oni podążają za barankiem wszędzie, dokądkolwiek on pójdzie. To jest cały ich opis, można powiedzieć. No tam jest jeszcze parę innych rzeczy wymienione, ale to jest najważniejsze. Tam jest mowa o tym, że oni się jeszcze nie skalali z kobietami. To jest pewien też obraz, tak, że są czyści w tym sensie, że są oddani tylko Jezusowi. Nie ma żadnych innych miłości w ich życiu, tylko Jezus. Tylko Jezus. I dlatego gdziekolwiek on pójdzie, on w ogień, to my za nim. Tak? To jest taki obraz ludzi, którzy w taki sposób podążają za Jezusem. Nic cię nie zatrzyma. On idzie w ogień, ty za nim. On idzie w wodę, czy on chodzi po wodzie, to ty chcesz być z nim na wodzie. Tak jak Piotr choćby chodzić po wodzie, a nie trzymać się tylko kurczowo tej łodzi. Więc przyjmijmy dzisiaj to słowo. Niech słowo wykonuje tą pracę, bo wierzę, że on chce wykonywać tą pracę, tak? Jestem tego, o tym absolutnie przekonany, że w każdym z nas chce wykonać dzisiaj to słowo swoją pracę. Pobudzić nas do bliższej relacji z Nim. Pobudzić nas do tego, żeby być z Jezusem, ale też i gonić Jezusa, iść tam, gdzie On chce ciebie poprowadzić bez żadnego ale. Panie, prosimy Ciebie, oddając się Tobie, pragniemy tego, żeby Twoje Słowo wykonywało w nas tą pracę. Chcemy się temu poddać. Chcemy się temu poddawać, Panie. Żebyś dzisiaj wykonał tą całą pracę Twojego Słowa. My chcemy za apostołem Pawłem stanąć, utożsamić się z tym Słowem i powiedzieć, że to nie tylko apostoł Paweł mówił, a mi to jest zupełnie obce. Nie. Że mi to też jest bliskie. Że ja też to czuję. Ja też tego pragnę i chcę za tym podążać. Też chcę powiedzieć, bądźcie naśladowcami moimi, bo prę, bo gonię, bo ścigam, wytężam moje siły, żeby uchwycić Ciebie tak samo mocno, jak Ty mnie uchwyciłeś, jak uchwyciłeś nas. Że będziemy jedno w tym, w tej wzajemności, w Twojej miłości. Że będziemy Ciebie kochać tak bardzo, jak Ty nas ukochałeś. I chcemy trwać w tej Twojej miłości, bo Ty powiedziałeś, że przygotujesz sobie oblubienicę, która jest bez skazy, która jest doskonała. Nie ma jakiejkolwiek zmarszczki na niej, ale jest całkowicie doskonała w Twojej miłości i taką się stała. Przyjdź, Panie Jezu. Przychodź do naszego życia i pociągaj nas za sobą w te góry, gdziekolwiek chcesz. Prowadź nas tam, Panie. I prowadź nas w tym procesie też oczyszczania, żeby nasze serca już całkowicie mogły się oddać Tobie, żeby nasze jakieś egoizmy czy inne rzeczy w nas, które nas jeszcze wstrzymują, abyśmy zostali od tego oczyszczeni. Ty to potrafisz zrobić. Panie, te wszystkie małe liski, które psują winnice, te małe grzeszki, małe być może czasami wydające na niepozorne sprawy, które nas hamują. Chcemy, Panie, usunąć to z naszego życia, aby podążać całkowicie już za Tobą. Całkowicie. Czyń swoje dzieło pośród nas. Chcemy być tą oblubienicą, która jest gotowa, abyś i o nas mógł powiedzieć: tak, wykonałeś swoją pracę w nas i dokonałeś tego. Nie stawialiśmy Ci oporu, ale poddajemy się temu zupełnie. Zupełnie. Amen.